Witają Państwa Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska. 15 czerwca w Poznaniu zmarł profesor Stefan Stulig-Grosz, który od 1939 roku do śmierci prowadził chór chłopięco-męski Filharmonii Poznańskiej Poznańskie Słowiki. Z pewnością zapalą Państwo dziś świeczkę na jego grobie na cmentarzu Junikowskim, a teraz po prostu wspominamy.
Profesor w kwietniu bodaj chyba, a więc na 2,5 miesiąca przed śmiercią, zadzwonił do mnie i mówi: wiesz, Piotruś, mówi, krew mi się trochę popsuła. A ja mówię do niego: Stefan, tak bywa, ale myślę, że hart ducha i twoja niezłomność w obchodzeniu się ze swoim zdrowiem spowoduje to, że to wszystko przezwyciężyć. A on mówi: tak, tak, ja to traktuję jako przejściowe. W każdym razie nie spuszczam stonu i tak jak mogę, jeszcze pracuję.
Ksiądz Koska napisał tak do mnie: a gdy będziesz przechodził do wieczności, to nie oddawaj swojej batuty swojemu następcy, tylko kup mu jakąś, a swoją zabierz, bo tam ciebie czekają. Ty tam będziesz dyrygował, ty nie pójdziesz tam, żeby tak odpoczywać i sobie po raju chodzić.
Witold Młodziejowski, śpiewak.
Stefan był niezwykłym człowiekiem. On traktował chór jako swoje dziecko, którego nie wypuszcza, nawet jak dziecko już jest dorosłe, to on go nie wypuszcza z domu, bo to jest jego dziecko. Ja mówię takim skrótem, ale jeśli proponowano z różnych względów, żeby ktoś inny zadyrygował chórem, to Stefan wił się jak piskorz, żeby odmówić, bo on był przekonany, że to mu w jakiś sposób przeszkadza w jego tkwieniu w tym, co było jego pasją. Ja nie znam człowieka ze świata kultury, który by tak jednoznacznie utożsamiał się i robił wyłącznie jedną rzecz. Stefan był utopiony w chór po uszy i naprawdę, jak sobie przypomnę, jak myśmy nagrywali jeszcze ostatnią płytę, to przecież on już nie powinien przyjść do tego kościoła dyrygować. Myśmy to wiedzieli. On już nie miał siły, a jednak przyszedł i się spiął i potem już w zasadzie już go nie było na żadnej próbie, ale nagrał tę płytę. Mamy tę płytę nagraną. To były jego opracowania starych pieśni eucharystycznych, jego kompozycje. No to nam zostaje po nim i całe lata współpracy na próbach, na pewno niełatwej, ale faktem jest, żeśmy się temu podporządkowywali i przychodzili jak potulne baranki. I rację mają ci, którzy mówią, że jak się skończyła próba, to Stefciu przyłóż do rany był wtedy. A na próbie nie było mowy o żadnych negocjacjach. To było nie do pomyślenia. No taki był. Jego nazwisko to była wizytówka Poznania, to jest wizytówka Poznania. I często nie będą ludzie wiedzieć w Polsce, co to są Koziołki Poznańskie. Ale jak się powie pod Zamościem, w Augustowie, w Żaganiu, w Przemyślu, Stulig-Grosz, to wszyscy wiedzą, że to jest Poznań, że to są Słowiki.
Maciej Wieloch, dyrygent poznańskich Słowików, spadkobierca artystyczny profesora.
Jesteśmy ile? 4, prawie 5 miesięcy już po śmierci profesora. Próbujemy samodzielnie teraz kontynuować to dzieło profesora. Pracujemy bardzo intensywnie, mamy bardzo dużo różnych koncertów, występów, przygotowujemy nowe programy. Także wszystko się jakby toczy normalnym trybem. Ciągle pamiętając o profesorze, przypominam bardzo często różne powiedzenia, uwagi naszego drucha. On ciągle z nami gdzieś jest.
Alleluja. Delikatnie, elegancko, wytwornie, a tak ładnie brzmi, potem kopniaka w dźwięk. Takie mianie uzasadnione. Od razu, uwaga, litera A.
Alleluja. Przepraszam. Przerogli.
Przypominam czasami takie słynne powiedzenie: im niżej, tym wyżej, i że powtarzany dźwięk śpiewa się coraz wyżej, i mnóstwo różnych takich mądrych, czasami zabawnych, czasami wydawałoby się absurdalnych uwag, ale które mają głębokie uzasadnienie. Stefan Stulig-Grosz do samego końca imponował niezwykłą energią, nawet jeżeli ta energia była coraz mniejsza, w ostatnich miesiącach już w zasadzie zanikała, ale zawsze był człowiekiem niezwykle energicznym, stanowczym, przekonanym o słuszności swoich wyborów artystycznych. Ale my go znaliśmy, my go kochaliśmy za to, wybaczaliśmy mu jego różne kąśliwe uwagi, złośliwostki czasami, no bo to był on. My wiedzieliśmy, że w czasie pracy jest taki, a potem po próbie będzie przyjacielem, ojcem, druhem naszym.
Do jutra. Karolek, no, mamy uściskać, uśmiechnij się. Serwus, Michał. Dziękuję bardzo.
Profesor Jerzy Smorawiński.
Myśmy przychodzili do chóru oczywiście z różnych środowisk, ale byliśmy przeważnie w wieku 10, najwyżej 11 lat. W tym okresie, kiedy człowiek jest najbardziej chłonny na to, co ktoś, kto jest autorytetem, potrafi pokazać, zaimponować, i myślę, że myśmy przesiąkli wszyscy jego wartościami. A te wartości to są takie niezwykle szczególne. On zawsze uczył nas po pierwsze szanowania siebie, a poprzez szacunek do siebie szanowania każdego człowieka. No i chyba to spowodowało, że po wielu latach gdzieś w głębi zostaliśmy ukształtowani jakoś, że trzeba powiedzieć tak, my wielopokoleniowo potrafimy się spotkać, i w jakimś fragmencie jesteśmy wszyscy podobni. I ten element chyba to właśnie zawdzięczamy Stefanowi, że tak potrafił nas wychować. Uczył nas rozmowy, mimo że czasem był bardzo impulsywny. Starał się poprzez nawet okazywanie swojego niezadowolenia, wręcz czasami obrażenia na nas, że nie nadążamy za jego wymogami, ale to wszystko było bardzo twórcze. Ja często, kiedy pytany jestem o wartości, jakie wyniosłem, wtedy odpowiadam, że uczył nas ogromnie ciężkiej pracy.
Ruch cały czas dyscyplina mówi, że w dorosłym życiu musicie być tacy, a nie tacy. Znaczy, nie mogą być taki zaspany, tylko musi być żywy chłopak. I tak, jeżeli ktoś nie uważa, to Łukasz, Piotrek, nie spać. Druch na przykład, że widzi, że chłopak się pierwszy raz spóźnił, to nic. Jak drugi raz, to trochę mówi, a jak trzeci raz już się spóźni, to już zaczyna porządnie mówić. I jak zacznie krzyczeć, to już na czwarty raz chłopak się nie spóźni.
Są tacy, którzy się systematycznie spóźniają na każdą próbę. Takim dziwnym wzrokiem na nich patrzy, później nie zabiera na wyjazdy czy niektórych. Kara musi być.
My tak właśnie jest na koncertach, na próbach, a na wakacjach, gdy wyjeżdżamy na wakacje z druhem, to druh jest trochę bardziej, jak to się mówi, wyluzowany.
Profesor Stefan Stuligrosz promieniował.
Wojciech Nętwik, dyrektor Filharmonii Poznańskiej.
Był to człowiek, gdziekolwiek się pojawił, szybko ludzie, nawet nieznający go, chociaż zakładam, że takich nie było, orientowali się, że mają do czynienia z niezwykłą osobowością. To właściwie człowiek taki trochę jakby nie z tych czasów. Stefan Stuligrosz, znam go od ponad 30 lat. Kochał ludzi, kochał życie i kochał muzykę. I nie siliłbym się na gradowanie w jakiej kolejności. Po prostu był człowiekiem, który swoją pasją zarażał, choć to brzydkie słowo, innych. Pasją do życia, do innych ludzi i do muzyki.
Gdyby ludzie wiedzieli, jak śpiewanie pomaga zdrowiu, jak niszczy wszelkie choroby, zwłaszcza te krążeniowe. Bo tak, prawidłowy oddech. Płuca pracują regularnie, przekazując, że tak powiem, rytm rozkazujący sercu. I w ten czas człowiek się czuje zdrowy, silny.
Każdy koncert był dla nas po prostu nowym przeżyciem. Trzeba było bardzo uważać, bo ta emocja często bywała bardzo różna i frazy były wykonywane tak, jak druh w danym momencie czuł. Ale to właśnie tworzyło ogromny związek pomiędzy śpiewakiem a dyrygentem. Uczył nas przede wszystkim pracy oddechem. To się potem też przydaje w sytuacjach, kiedy trzeba przemawiać, kiedy trzeba wiedzieć, jak frazę zaznaczyć, kiedy wziąć oddech, żeby to dobrze zabrzmiało. Nie było żadnych urywanych końcówek. Bardzo nie lubił tego, jak gdzieś tam coś się ostro zakończyło. Nie musiało być wszystko płynnie. A poza tym też te wspaniałe wyciszenia, już takie wyciszenia, że już nie potrafiliśmy ciszyć.
Piotr Frydryszek, przewodniczący Rady Nadzorczej Poznańskiego Radia Merkury.
Wstawał bardzo wcześnie rano, rozpoczynał od modlitwy, potem gimnastyka i potem siadał od razu do instrumentu albo coś tam robił. Był uporządkowany, no i co zawsze mi imponowało, miał fenomenalną pamięć. Należał do tego gatunku ludzi, którzy pamiętają, co było tam 14, powiedzmy, października 30 lat temu albo 12 grudnia 40 lat temu. O jego pamięci najlepiej świadczy fakt, że kiedy miał zjazd wychowanków i kiedy tam zjechało się z ponad 2000 wychowanków rozproszonych po całym świecie, prawie 600 czy 700 osób, to on każdego swojego wychowanka, już starego czy starszego człowieka, rozpoznawał po imieniu. Dla mnie rzecz zupełnie niepojęta.
Wstaję o godzinie 7 dokładnie rano, a nawet wcześniej. Robię gimnastykę rehabilitacyjną, bo jestem po operacji już któryś tam z rzędu biodra, ale czasem się budzę o 6:30 i zawsze wyprzedzam ten budzik, z czego się bardzo cieszę, bo mi się w ten czas wydłuża dzień pracy. Potem mówię: pacierz, musiałbym poprosić Pana Boga o drugie życie, o drugie 90 lat, żeby mi się udało niektóre utwory wykonać. Tu są takie piękne rzeczy, które niestety nie wykonamy nigdy. Ile tych nut czeka po prostu na ożywienie. Partytura wymaga może nie reanimacji, tylko animacji.
Oh.
Teraz to coraz bardziej doceniam. My śpiewamy też te utwory, które śpiewaliśmy pod ręką naszego drucha. Robimy też utwory nowe lub wracamy do utworów, które śpiewaliśmy bardzo dawno i widzę, jak trudno jest poprowadzić właśnie muzykę polifoniczną, żeby ona zaczęła żyć tym naturalnym pulsem, naturalną elastycznością frazy. Profesor to rzeczywiście bardzo pięknie robił i korzystam z tego, co zaobserwowałem, nauczyłem się u drucha.
Wracamy do wspomnień o profesorze Stefanie Stuligroszu.
Dla mnie profesor był uosobieniem człowieka, który zbudował swoje życie na trzech filarach.
Piotr Frydryszek, przewodniczący Rady Nadzorczej Poznańskiego Radia Merkury.
I bardzo konsekwentnie te filary konstruowały cały przebieg jego życia. Pierwszy filar to była wiara. Był człowiekiem niezwykle religijnym. Drugi filar to był talent. I trzeci filar to była niezwykła pracowitość. To wszystko się oczywiście z sobą łączy, bo profesor miał poczucie bycia kimś utalentowanym. Ale on ten talent traktował jako wyzwanie, jako coś, czym go Bóg obdarzył, i tu związek z religijnością, i którego to talentu pod żadnym pozorem zmarnować nie można. A jeśli nie można tego talentu zmarnować, to trzeba być pracowitym. No i to wszystko się ze sobą bardzo konsekwentnie łączyło i myślę, że to było podstawą sukcesu profesora i artystycznego, i sukcesu życiowego, i także było źródłem takiego, a nie innego postrzegania go przez otoczenie. Do tego ta niezwykła otwartość w stosunku do ludzi, no to w sumie mamy obraz kogoś, kto mimo tego, że był bardzo stanowczy, mimo tego, że był na pewno apodyktyczny, każdy twórca, każdy artysta jest egotyczny, więc był egotykiem na pewno też, to jednak te inne cechy powodowały to, że jego obraz był jasny i uśmiechnięty.
Ja wiem, że jesteście zmęczeni po tych częstych obawach wszystkich, ale trzeba, no, jest kropka, to kropka. Jak mam dostać złote 50, a ktoś mi daje tylko złotówkę, to ja powiem, a gdzie masz resztę? Oddaj te 50 groszy też, tą kropeczkę do tej ćwiartki tam. Uwaga. Raz. Na zębara. I troszeczkę soprany pewnie. Proszę o.
Nie wiem, czy najbardziej mi nie brakuje tych wielkich form. Kiedy Stuligrosz przestał je prezentować z nami, to wynikało nie z tego, że on przestał kochać Bacha, że przestał uwielbiać Händla. Myśmy ciągle przecież sięgali do kawałków z Mesjasza, do Alleluja, do pierwszego chóru, tylko już po prostu on nie był w stanie. Jednak zdrowie mu nie pozwalało tego robić. I nam tego brakowało, jemu również tego bardzo brakowało. Natomiast to, co się przeżyło pod nim, kiedy miał siłę, kiedy go widzę jeszcze na plakacie, który wisi w naszej sali prób, kiedy on jest jeszcze pełen sił i jak wulkan pokazuje tą ręką wejście i my wiemy, że to jest z orkiestrą, no to były rzeczy, dla których warto przez całe lata było śpiewać w chórze. Nie te koncerty, tylko te próby i potem to, co się działo, co myśmy w naszej kochanej auli z nim robili, a potrafił to robić z wielką pasją i rozumiał tę muzykę jak mało kto. I muszę powiedzieć, że miałem wielkie szczęście tak jak dziesiątki, setki moich kolegów, że pod tą ręką mogliśmy to śpiewać. Bardzo żałuję, że to się już nigdy nie powtórzy.
Na mnie serduszka! Panie Mirku, nie zwalniaj się. Delikatniów, no jak w niebie.
Nie odważyłbym się mu przyjaźnić z profesorem, ale o sympatii, jaka łączyła nas profesor, tak to odczuwałem, z ogromną sympatią odnosił się do mnie. Może gdzieś tam jakieś źródło było w tym, że profesor przez krótki czas był uczniem mojego dziadka i dziadek pchnął go do księdza Gieburowskiego. A z kolei moja sympatia do profesora brała się stąd, że profesor poza swoją pozycją, w pewnym sensie monumentalnością, jeśli można użyć takiego słowa, no był człowiekiem niezwykle otwartym. To była jego cecha, która wprawiała w podziw bardzo wielu ludzi. Ja pamiętam, jak myśmy z profesorem jeździli na takie spotkania z naszymi słuchaczami do wielkopolskich pałaców. I profesor był gościem, opowiadał o swojej pracy, o różnych swoich życiowych pasjach. I przychodził taki moment, kiedy siadał do fortepianu albo do pianina, w zależności od tego, co w pałacu było. Siadał i zaczął grać różne piosenki, wesołe, czasem nawet sprośne, które wprawiały w osłupienie ludzi. Nie wyobrażali sobie, że profesor może być właśnie tak niezwykle prostolinijnym i tak otwartym człowiekiem i z takim dowcipem, bo profesor był człowiekiem dowcipnym, bardzo lubił kawały opowiadać i to bardzo udatnie robił.
Uwaga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dzieciątka tam w waszym trzecim takcie. Tra, ta, ri, ra, ra. W pięść. Ale ty na mnie. I widz.
Był to nie tylko mi ktoś bliski.
Dyrektor konkursów Wieniawskiego Andrzej Wituski.
Mój sąsiad 19 lat przewodniczył Towarzystwu Muzycznemu imienia Henryka Wieniawskiego, a o 150 metrów dalej moja wiceprezydentura i prezydentura trwała 18 lat, czyli byliśmy w tym samym czasie koło siebie. Wiem dzisiaj, że nazwisko i pozycja, jaką miał Stefan Stuligrosz, stanowiła w pełni bezpieczeństwo dla towarzystwa. I był to jednocześnie ożywczy pęd ku nowym rozwiązaniom konkursowym. Chociaż czasem miałem takie wrażenie w urzędzie, że był uparty. Wtedy, kiedy miał argumenty, to nie lubił ich zmieniać, nie dał się czasem przekonać. Dzisiaj można to powiedzieć, że intencje jego były najprawdziwsze. Leży tu u mnie na stole list. List Stefana Stuligrosza do prezydenta miasta Andrzeja Wituskiego z 1986 roku, w którym Stefan usprawiedliwia się ze swojej nieobecności na konkursie skrzypcowym jako prezes towarzystwa. Pisze, że z całego serca życzę twórczych natchnień i w postscriptum pisze, leżąc w łóżku. Jestem bowiem w klinice ortopedycznej, gdzie poddałem się operacji prawego stawu kolanowego. Taką dyscyplinę osobistą i kulturę mało kto potrafił zademonstrować, jak Stefan, tłumacząc swoją nieobecność. I drugi przypadek. W czasie swojej prezydentury popełniłem taki czyn godny, niegodny. Mianowicie opublikowałem wywiad Rzekę, co mi się w Poznaniu w kulturze nie podoba. Tytuł był 17 tez prezydenta. Jedna z tych tez dotyczyła wyjazdu przedstawicieli mediów z teatrami, chórami poznańskimi w świat i recenzje o owacyjnym przyjęciu wszystkich naszych zespołów w miejscach, w których występowali. Chodziły słuchy, że za środki finansowe urzędu jest ten wyjazd i trzeba odpłacić dobrą recenzją. I to powiedziałem kiedyś głośno. Zdarzył się przypadek, że do urzędu przyszła kaseta magnetofonowa, mała, z Grundiga, taki był magnetofonik, i było siedmiokrotne bisowanie Alleluja Händla z Mediolanu z dopiskiem Stefana Stuligrosza. Ale jednak owacja była. Stefan.
Na początku, jak zacząłem śpiewać jako chłopak, to oczywiście nasz druh był autorytetem, był tym wzorem, tym przewodnikiem. Wszystkim nam bardzo zależało, żeby się jak najlepiej pokazać przed nim, żeby zostać zauważonym, pochwalonym, że fajnie śpiewamy, że czytamy dobrze nuty, uważamy i tak dalej. Potem to się oczywiście trochę zmieniło. Jak byłem na studiach, byłem po studiach, byłem młodym muzykiem, czy studentem, czy po studiach, to człowiek jest troszeczkę taki krytyczny, krytycznie nastawiony do wszystkiego, co się dzieje wokół niego, do swoich nawet też profesorów, mimo że był autorytetem, ale człowiek zauważał różne rzeczy też, które chciałby może inaczej zrobić, wydawało się może lepiej. To taka młodzieńcza może zarozumiałość. Potem coraz bardziej się wszystko normalizowało, docierało, a na końcu też trzeba było mieć wiele wyrozumiałości dla starego człowieka, który nie miał sił, nie miał tego refleksu, tej energii, potrzebował czasami pomocy. Profesor był zawsze bardzo, bardzo samodzielny, bardzo dumny z siebie również, dlatego trudno mu było poprosić czasami o pomoc, ale czasami też prosił: Maciej, chodź, pomóż mi, bo nie wiem, jak rozwiązać, jak się coś nie zgadzało w nutach na przykład, żeby pomóc mu rozwiązać problem. Także to tak się zmieniało przez te kilkadziesiąt lat.
Dzięki temu, że profesor przez długie lata pracował...
Wojciech Grotel, śpiewak.
W Akademii Muzycznej w Poznaniu, obecnie imienia Paderewskiego, że wykształcił jednak wielu dyrygentów choralnych, to jego pojmowanie muzyki będzie żyło nadal, bo jego uczniowie będą kontynuować jego dzieło. Do końca swoich dni był w pełni świadomy tego, co robi, w jakiej jest sytuacji, do czego zmierza i komu chciałby chór przekazać. Naszą rolą, myślę, jest tylko wykonać wolę czy testament profesora. Mam nadzieję, że potrafimy to zrobić.
Maciej jest absolutnie najbardziej naturalnym kontynuatorem jego myśli, jego śpiewakiem, jest jego chłopcem w tym sensie, że on u niego w krótkich spodenkach śpiewał sopranem i potem przeszedł do męskich głosów. Potem u niego studiował Maciej. Od dawna był tym, który może przejąć tę pałeczkę. To się stało. Myśmy przeczytali w takim wąskim gronie najstarszych śpiewaków wolę Stefana i nie jesteśmy tym zdziwieni, bo z Maciejem Wielochem od wielu tygodni współpracujemy w sensie takim, że on przygotowuje utwory, które mamy wykonać i dyryguje na koncertach, bo Stefan już po prostu nie mógł jeździć, nie mógł dyrygować na tych koncertach i to, co Stefan przekazał na piśmie, wiedzieliśmy o tym doskonale, bo przecież na próbach Stefan wielokrotnie mówił, że Maciej Wieloch jest tym człowiekiem, który według niego powinien prowadzić dalej ten chór. Od nas będzie zależało, od śpiewaków obecnych i tych, którzy zasilą nasze szeregi, myślę o chłopcach, czy to, co zrobił Stefan Stuligrosz, legnie w gruzach, czy też będziemy kontynuować jego dzieło. Myślę, że mamy wszelkie szanse, żeby je kontynuować i myślę, że gdyby Stefan się dowiedział, że myśmy to zaprzepaścili, jego furia nie miałaby granic i miałby rację, bo tego nie można zaprzepaścić.
Ruszamy z tego punktu, w którym zostawił nas Stefan Stuligrosz. Mówię o śpiewakach i o chłopakach, którzy niektórzy kilka lat, niektórzy trochę więcej, panowie kilkanaście, kilkadziesiąt lat spędzili razem ze Stefanem Stuligroszem. My wszyscy jesteśmy nasiąknieni jego sposobem rozumienia muzyki, jego sposobem wykonywania muzyki, ale na pewno to się troszeczkę zmieni. No, każdy jest inną osobowością, inną wrażliwością i mnie może też troszeczkę inny rodzaj muzyki również interesuje, bo to co robiliśmy z profesorem Stuligroszem, to oczywiście jest wszystko naszym muzycznym życiem, ale chcielibyśmy też troszeczkę w inne może obszary muzyki zaglądnąć.
Stefan był człowiekiem niezwykle skomplikowanym.
Andrzej Wituski, dyrektor konkursów imienia Henryka Wieniawskiego.
Ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Wyobrażam sobie w towarzystwie Wieniawskiego ciągle jego błyszczące dobrocią oczy, którymi załatwiał wszystko. Atmosfera, którą tworzył koło siebie, była wprost niepojęta. Nie lubił białych minut. A więc wtedy, kiedy czas stoi w miejscu, wszystko to, co się dzieje, musiało być w ruchu. Był mistrzem zawodu i mistrzem życia. Taką wyobrażam sobie scenerię Hen Wysoko, chóry anielskie, gotowe do hendlowskiego Alleluja, wokół Alojzy, Andrzej, Florian, Jadwiga, chórmistrz też Stanisław i on z kamertonem w ręku. Jest w swoim żywiole. Ten drugi świat był mu również ogromnie bliski. I dzisiaj, mówiąc o jego śladach, będą wielu i wychowankowie, i ci, którzy z nim w tym czasie żyli, mówili o niezliczonych, odciśniętych, stuligroszowych pieczęciach na wszystkim. Człowiek, legenda, ale jednocześnie epoka i skromny jednocześnie.
Wojciech Kilar.
To nazwisko Stefan Stuligrosz no nie jest już właściwie teraz tylko nazwiskiem, to jest pojęcie, o czym Niemcy mówią, to jest ein Begriff. To nazwisko sumuje w sobie i oznacza najwyższy poziom tego, czego można dokonać w dziedzinie muzyki churalnej, w dziedzinie muzyki oratoryjnej, w dziedzinie muzyki w ogóle mówiąc. Stefan Stuligrosz to jest człowiek legenda. Ja myślę, że on w tej dziedzinie właśnie pozostanie na zawsze największy nazwiskiem i największym symbolem najwyższej jakości, najwyższych wzlotów artystycznych, najwyższych emocji. Ja właściwie do dziś nie jestem w stanie pojąć, jak możliwe jest tak fantastyczne zrozumienie intencji kompozytora i co więcej pokazanie kompozytorowi czegoś, czego on sam właściwie w swoim utworze nie podejrzewał.
Ikona polskiej kultury muzycznej, to myślę, że to byłoby może najkrótsze określenie jego pozycji w życiu muzycznym Polski, Europy, świata. Bardzo często zdajemy sobie z dokonań wielkiej postaci w pełni sprawę dopiero, kiedy jego brakuje. Chociaż doznawał profesor Stuligrosz wielu wyróżnień, wiele form uznania za życia, myślę sobie, że tak naprawdę kogo straciła polska kultura, zaczniemy sobie dopiero teraz uświadamiać, kiedy tej wielkiej postaci zabrakło.
Profesora Stefana Stuligrosza wspominali Piotr Frydryszek, Wojciech Kilar, Wojciech Nętwik, Andrzej Wituski oraz związani z zespołem Maciej Wieloch, Wojciech Grotel, Witold Młodziejowski, profesor Jerzy Smorawiński. Wykorzystałyśmy fragment reportażu Marii Blimel i Wandy Wasilewskiej, a za uwagę dziękują Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska.